Moją gościnią jest dzisiaj Aleksandra Paszkiewicz, Head of People z NetGuru. To jest podcast o biznesie, a ja nazywam się Maria Korcz. Będziemy rozmawiać dzisiaj o beneficie, jakim jest workation, a moją gościnią jest pani Ola właśnie dlatego, że w NetGuru workation jest od jakiegoś czasu benefitem. Zaprosiłam cię, Olu, do studia, by porozmawiać o workation, dlatego że odniosłam takie wrażenie, że staje się ono coraz bardziej popularnym rozwiązaniem, coraz bardziej popularnym benefitem w Polsce. I chciałam ciebie zapytać, czy masz jakiś pomysł, skąd wziął się tegoroczny boom właśnie na workation?
Przede wszystkim witam serdecznie. Z chęcią podzielę się moimi doświadczeniami, a odpowiadając bezpośrednio też na twoje pytanie, to mogą być dwa czynniki. Jeden to jest taki, że jesteśmy w postpandemicznym momencie i mamy taki kryzys chyba modeli pracy. Wszystkie firmy zastanawiają się, jak się poukładać na nowo w tej rzeczywistości, która już nie może być taka zupełnie offline, ale nie zawsze też może być w pełni online, więc szukamy nowych rozwiązań i to, myślę, jest jeden element. Ale drugi to też jest kwestia, nie wiem, czy wyścig jest dobrym słowem, ale takiego też mocnego konkurowania na rynku o talenty i zastanawiania się, co będzie w tym momencie najlepszą i najciekawszą propozycją i ofertą. Powiedziałeś, że to jest benefit. Ja z chęcią do tego wrócę, bo myślę też o workation trochę inaczej niż tylko jako o czystym beneficie, ale na pewno można go gdzieś włożyć też na taką półkę czegoś, co jest świeże, co w jakiś sposób może też wyróżnić pracodawcę na rynku. I to chyba te dwie rzeczy, które powodują, że coraz częściej temat workation się pojawia. To nie będzie jakieś, myślę, bardzo skromne, ale myślę, że też my z naszą inicjatywą przyczyniliśmy się jakoś do tego, żeby zacząć tą dyskusję i debatę o tym, czy taka forma pracy jest ciekawa, atrakcyjna i czy może być też wartościowa.
Wspomniałaś o czasach pod gruszą. Wydaje mi się, że z całą pewnością workation jest czymś zupełnie innym, bo faktycznie połączenie wakacji i pracy znane jest nie od dziś, ale do tej pory często kojarzyło się raczej z pracą mimo wolnego, niekoniecznie z podróżowaniem bez brania urlopu. I jak ty byś rozłożyła ten ciężar? Workation jest jednak bliżej w czasów, czy workation jest jednak wciąż bliżej pracy?
No to wydaje mi się, że każda organizacja musi odpowiedzieć sobie na to pytanie, czego oczekuje od takiego rozwiązania. W naszym przypadku to jest zdecydowanie bliżej pracy. To jest cały czas work, vacations. I biorąc pod uwagę to, jak to zorganizowaliśmy, jak wygląda ta przestrzeń, jakie zasady tam panują, dla nas to, że ktoś tam jest, jakby nie ma znaczenia i nie powinno mieć też wpływu na to, jak funkcjonuje w ciągu swoich godzin pracy. Czyli zakładamy, że faktycznie to nic nie zmienia. Tak, nie ma to znaczenia, czy pracuje z naszego workation hubu, ze swojego domu, czy z biura. Te oczekiwania, czy podejście do zasad i reguł są dokładnie takie same. To oczywiście też wymaga od nas, jako od organizatorów i tych osób, które odpowiadają za te miejsca, dobrego przygotowania ich. No bo to wymaga sprzętu, przestrzeni i tego, żeby faktycznie to było takie miejsce, z którego komfortowo można pracować. A ten element tego, że to jest ciekawa przestrzeń, zanurzona w przyrodzie, że przy okazji tuż po zamknięciu komputera można właśnie zanurzyć się w lesie, pójść na kajaki czy na spacer, jest tym miłym dodatkiem i benefitem. To, co jest ciekawe, to myślę, i tutaj możemy dyskutować właśnie, jak to jest, jeśli chodzi o to, czy to jest bliżej pracy, czy wakacji, ale dla mnie też bezcenny jest ten czas, który my tam spędzamy razem i które zespoły spędzają razem poza tym standardowym momentem, kiedy pracują.
No to może się przyczyniać do tego, że od tej pracy jednak ciężko uciec i odpocząć, kiedy nawet po godzinach jesteśmy w otoczeniu współpracowników.
I pewnie jest to jedno z ryzyk, natomiast myślę, że to też jest wybór każdej z osób, które pojawia się w takim workation hubie, czy stara się jednak izolować i spędzać ten czas bardziej samotnie po to, żeby faktycznie też poświęcić go sobie. Czy też dla niego, czy dla niej wartością jest to, żeby pobyć z ludźmi, zrobić coś razem, przygotować wspólnie śniadanie, wspólną kolację i pójść na wspólny spacer chociażby. Mhm. I patrząc na doświadczenia już kilkumiesięczne nasze z tą formą, bywa różnie. I myślę, że to, co jest istotne, to to, żeby dawać przyzwolenie na to, żeby każdy faktycznie wykorzystywał ten czas tak, jak go chce. Widzę to ryzyko i myślę, że też każdy, kto się decyduje na to, żeby pracować z takiego workation hubu, ma świadomość tego, że będzie też otoczony przez osoby ze swojej pracy. No i że to taki czas, który jest tymi wakacjami, czy takim czasem wolnym, ale jednak spędzonym wraz z osobami z firmy.
Kilka razy już tutaj padło w twoich odpowiedziach określenie przestrzeń i to może warto doprecyzować, bo słuchacze niekoniecznie muszą o tym wiedzieć, że wy w NetGuru nie tyle pozwalacie wyjeżdżać i pracować właśnie w tym trybie workation, ale wy stworzyliście przestrzeń, do której pracownicy mogą na takie workation właśnie się udać. No i chciałabym ciebie o nią zapytać. Opowiedz mi proszę więcej o tym, jak ona wygląda.
Mhm. To jest coś, co nazywamy workation hubem, mhm. i jest, powiedziałabym, właśnie takim przedłużeniem naszego sposobu myślenia o przestrzeni do pracy. W tym momencie mamy dwa takie miejsca. Jedno w Borach Tucholskich, a drugie na Mazurach. I to są takie kameralne, stare szkoły, przerobione na pensjonaty, gdzie z jednej strony każdy ma komfortowy pokój, w którym może mieszkać, nocować, a z drugiej strony jest wspólna przestrzeń do pracy i do tego życia takiego wokół posiłków, rozrywki. To, czym się kierowaliśmy, szukając tych miejsc, to, żeby one faktycznie pozwoliły nam połączyć te dwie funkcje. Czyli żeby pozwalały sprawnie pracować. I tutaj proste, techniczne rzeczy są kluczowe, czyli dobre łącze internetowe, takie miejsce, gdzie nie ma dużego ryzyka braku dostawy prądu. Też miejsce, do którego można dojechać. I nie jest to jakimś olbrzymim wyzwaniem, więc tak powiedziałabym bardzo logistyczny aspekt tego, co zrobić, żeby te miejsca spełniały swoją funkcję, ale z drugiej strony, żeby to były takie miejsca, gdzie można właśnie też uciec, zadbać o swój komfort, być blisko przyrody i połączyć te dwa aspekty.
No właśnie, bo wydaje mi się, że jednak wciąż firmy częściej decydują się na danie takiego benefitu przyzwolenia na wyjazd pracowników i pracę z dowolnego miejsca w Polsce czy nawet na świecie, bez tego elementu tworzenia takiej przestrzeni, więc co spowodowało, że wy postanowiliście pójść jednak o ten krok dalej i nie tyle powiedzieć pracuj skąd chcesz, ale powiedzieć my stworzymy ci pracowników fajne miejsce do tej pracy.
To, co nam je kierowało, to jest ten element, o którym wspominałam na początku, że dla nas jest to częścią jakiejś większej strategii. Nie jest tylko benefitem, ale formą tego, żeby budować też takie momenty, kiedy nasi ludzie, zespoły mogą fizycznie ze sobą przebywać. W zdalnej organizacji, takiej zupełnie rozproszonej, to jest olbrzymie wyzwanie, żeby zespoły miały poczucie przynależności, też takiej bliskości i poczucia tego, że są częścią jednak jakiejś większej całości. Więc te workation huby i taka właśnie forma jest odpowiedzią na to, żeby w alternatywie do biur, które w tym momencie też straciły taką swoją pełną funkcjonalność, znaleźć takie sposoby i takie miejsca, gdzie będziemy dawali przestrzeń zespołom na spotykanie się, po to, żeby wesprzeć z jednej strony integrację, z drugiej strony właśnie też takie budowanie przynależności, ale z trzeciej myślę dawanie też ludziom okazji do tego, żeby trochę podglądali swoją pracę nawzajem, bo jest tak, że wyjeżdżając tam można albo umówić się na to, że cały zespół wyjeżdża razem i ma taki czas, żeby tam popracować wspólnie, albo wybiera się taki moment, kiedy są osoby z bardzo różnych miejsc i działów w firmie i tutaj widzimy, że to często jest też źródłem takich fajnych momentów. Aha, to twoja praca wygląda tak, to żeby to usprawnić, tak? To ja mogę zrobić to. Albo teraz rozumiem już, z czego się bierze takie, a nie inne podejście do jakiegoś zagadnienia czy procesu. Więc to są takie dodatkowe efekty, nie do końca uboczne, bo też liczyliśmy na nie, ale takie, które widzimy, że się sprawdzają. I to uważam, że jest ciekawym dodatkiem w ogóle do konceptu workation, bo bez tego faktycznie taka możliwość po prostu pracy zewsząd bardzo mocno, myślę, wpływa na takie poczucie elastyczności i dawania też wolności i wspierania też takiego zdrowego układania sobie balansu pomiędzy pracą i niepracą. Ale ten element, kiedy dodatkowo zorganizowane są takie przestrzenie, myślę, że wzmacnia to, o co chodzi w takiej strategii, którą my nazywamy sobie offline touches.
No właśnie, bo w przypadku takiej organizacji jak wasza, to ma jakiś jeszcze dodatkowy, bardzo ważny wymiar. I chciałabym się zapytać, czy wy jakoś też tym wymiarem, gdzie pracownicy mają szansę się poznać, tą szansę, której no nie mają pracując zdalnie, mają szansę zobaczyć, jak wygląda nawzajem ich praca. Czy to jest jakoś zarządzane przez was, czy to jest zupełnie takie oddolne? Każdy pracownik po prostu jedzie, kiedy ma ochotę, czy może koordynujecie to z jakimś takim właśnie celem współpracy zespołów?
Dwojako. Sama idea tych workation hubów nie zakłada tego, że te aktywności tam na miejscu są w jakiś sposób animowane. I myślę, że też siła tego polega na tym, że zespoły, które się tam znajdują, czy grupy ludzi, muszą sobie same zdefiniować to, jak taki tydzień będzie wyglądał, bo na ogół to są właśnie takie tygodniowe turnusy, kiedy ktoś tam wyjeżdża. I to moim zdaniem jest ciekawe, też obserwując, widać taką siłę samoorganizacji, że ludzie zostawieni sobie definiują sobie zasady bycia tam, tak? I takiego pracowania razem i bycia tam razem. I to jest, powiedziałbym, taki główny nurt. Natomiast my te miejsca i zespoły też te miejsca czasami wykorzystują na takie swoje wyjazdy, które mają też charakter bardziej integracyjny. I mówią sobie wtedy jasno, że poświęcają na przykład 2 dni na taki team retreat, na którym oczywiście wtedy jest jakaś konkretna agenda, jakiś warsztat, coś nad czym pracują razem w tej przestrzeni. No i ona im jakby ułatwia bycie razem i stanowi jakiś element dodatkowy, ale jest wtedy to zaplanowany sposób. Tak, tak samo wykorzystujemy to jako taką przestrzeń warsztatową. Kiedy też zespoły decydują się na to, żeby jednak spotkać się fizycznie, przepracować coś razem, wzbudzić trochę więcej też pewnie kreatywności, bo wierzę w to, że taki model pracy też sprawdza się w momencie, kiedy zespoły chcą wypracować coś nowego i wtedy wykorzystują to w taki już bardziej ustrukturyzowany sposób.
Powiedziałaś o tych zaletach dla zespołów, które na co dzień pracują zdalnie, że mogą tam się poznać, zgrać, przepracować pewne rzeczy. No ale ta wasza forma workation to jest jednak dość wyjątkowa forma. Większość firm, które decydują się na taki model, pozwala pracownikom po prostu pracować skądkolwiek chcą. I jakie w takim scenariuszu zalety ma to rozwiązanie w twojej opinii?
No moim zdaniem pięknie się to wpisuje w takie dawanie wyboru i elastyczności pracownikom. W momencie, kiedy już mam nadzieję, że te mity na temat efektywności pracy zdalnej i tego, czy zespoły rozproszone są w stanie działać efektywnie, chyba już są zwalczone, to wtedy pojawia się pytanie, czy z naszej perspektywy, myślę tutaj o perspektywie firmy, no czasami też klienta, robi nam różnicę, czy ktoś pracuje z Mokotowa, czy właśnie z Mazur, albo z jeszcze innego miejsca, które akurat dla niego z jakiegoś powodu jest ważne i atrakcyjne. Ja uważam, że nie. Więc tak długo, jak jesteśmy w stanie to wesprzeć organizacyjnie, tak długo, jak nie widzimy negatywnego wpływu na czy efektywność, czy dynamikę pracy zespołu, czy też właśnie finalny wpływ na klientów, to uważam, że to jest jedyny słuszny model. Nie powinniśmy się ograniczać tak bardzo geograficznie, bo myślę, że cały czas te ograniczenia są bardziej na poziomie przekonań niż jakichś obiektywnych barier.
Chyba jednak musimy doprecyzować to, czym się różni workation od po prostu możliwości elastycznej pracy. Czy jak się pokuszę o taką definicję, że workation od pracy elastycznej różni się tym, że po zamknięciu komputera korzystamy turystycznie z miejsca, w którym się znajdujemy, to będę mieć rację, czy może uzupełniłabyś jakoś tą definicję?
Wydaje mi się, że to jest dobra definicja. I pewnie można być też turystą we własnym mieście. Mm-hmm. Bardziej klasycznie wiąże się to pewnie z jakąś egzotyczną destynacją, może niekoniecznie mm-hmm. tak, ale takim miejscem, które faktycznie daje coś dodatkowego i daje tą możliwość tego, żeby zamknąć ten komputer i zwiedzić coś, nie wiem, zrobić trening na desce surfingowej albo wspinać się. I myślę, że to też jest bardzo ciekawe rozwiązanie dla takich osób, które mają takie pasje, które wymagają też bycia w konkretnym miejscu, w konkretnej przestrzeni, w konkretnym momencie roku. Więc tak, to myślę, że ta twoja definicja jest jak najbardziej dobra.
No tak, to ważne, żeby nakreślić tą różnicę, że jednak workation to jest krok dalej od po prostu pracy elastycznej. Ale chciałabym jeszcze nawiązać do mitów, o których zaczęłyśmy rozmawiać przed włączeniem nagrywania, więc nakreślę, o czym sobie tutaj rozmawiałyśmy. Kiedy robiłam research do naszej rozmowy wczoraj, znalazłam takie dyskusje w internecie, gdzie pojawiały się stwierdzenia, że na przykład workation to prosta droga do wypalenia i do pracoholizmu. Zgodzisz się z tym, czy może będziesz ripostować internautę, który tak napisał?
Ja się z tym nie zgadzam, bo też osobiście postrzegam to rozwiązanie właśnie jako coś, co pozytywnie wpływa na taki dobrostan i równowagę, bo mamy ograniczoną ilość dni wolnych. Więc de facto te 20 kilka dni urlopu w ciągu roku może nie być w pełni wystarczające, jeśli mamy jakąś pasję albo faktycznie lubimy też i to podróżowanie jest dla nas ważne. Więc w tym momencie, jeśli mamy taką możliwość, żeby połączyć właśnie wypoczynek, pasję, zwiedzanie z pracą, to cały czas uważam, że wpływa to pozytywnie na taki połączenie i zbalansowanie tego momentu i tego czasu, który poświęcamy pracy i poświęcamy sobie. I wydaje mi się, że to też widać w informacjach zwrotnych, które my dostajemy, bo ten aspekt takiego pozytywnego wpływu, tego rozwiązania też właśnie na samopoczucie i na taki dobrostan też sprawdzamy. No i osoby, które korzystają z tych rozwiązań, mówią, że tak, jak najbardziej. To jest dla nich bardzo dobry wybór. Co więcej, bardzo trudno byłoby im zrezygnować z tej elastyczności i z takiego właśnie łączenia swoich pasji z pracą.
Internauci obawiali się jeszcze jednej rzeczy. Mówili, że nie będą mogli skupić się na pracy, jeśli za oknem będzie na nich czekać piaszczysta plaża i ocean, albo inną, nawet gorszą obawą było to, że pracodawca będzie wkalkulowywał te dni spędzone na wyjeździe w ich regularny czas urlopowy, będzie odejmował im te dni. No i właśnie, to na pewno są rzeczy, które wymagają bardzo takich przejrzystych zasad odgórnie ustalonych, więc pytanie, jak wprowadzić taki benefit, żeby każda ze stron wiedziała, w co tutaj się gra i żeby te zasady były fair play dla obu stron.
Ja myślę, że to, o czym wspominasz, taka przejrzystość i to, kiedy my zastanawialiśmy się, jak zbudować też to rozwiązanie wokół workation hubów, nie robiliśmy tego zamykając się w szklanej wieży, ale faktycznie rozmawialiśmy też z ludźmi, w jaki sposób to zorganizować, tak żeby oni mieli poczucie, że to będzie komfortowe i że nie będzie budziło tego typu znaków zapytania. Więc jasne zasady, opisane reguły, to czym workation jest, czym nie jest, jak podchodzimy wtedy do czasu pracy, czego od siebie wzajemnie oczekujemy, myślę, że jest bardzo ważne. Ale to, o czym mówisz, myślę, że dotyka jeszcze jednego aspektu, takiego trochę poza regulaminem i dobrym właśnie zdefiniowaniem zasad. To jest bardziej kwestia dojrzałości osób, które korzystają z takiego modelu pracy. No i też dojrzałości organizacji, tutaj pewnie takiej kultury rozumianej też
zaufanie
przez...
Zaufanie chyba ma duże
przygotowanie,
znaczenie.
Tak, liderów do tego, żeby... nie ulegać takim przekonaniom, że w momencie, kiedy ktoś nie siedzi przy biurku na Marszałkowskiej, tylko siedzi przy swoim stole z widokiem na ocean, to pracuje tak samo wydajnie, a może nawet lepiej. Ja bym zaryzykowała to stwierdzenie, że lepiej, bo wierzę w to, że takie ładowanie baterii po pracy ma olbrzymi wpływ na to, jak funkcjonujemy w ciągu później tamtych 8 godzin biurowych w tym momencie.
Tak, że musimy ubrać w cudzysłów.
Bardzo tak, bardzo umownie. I to myślę jest bardzo, bardzo ważne, żeby... myśląc o wdrażaniu takich rozwiązań w organizacji, wziąć to pod uwagę. Czy jesteśmy już na tyle dojrzali w tym modelu pracy zdalnej, że ten element pracy z rozproszonymi zespołami, zaufania do tego, że ludzie są efektywni w takim modelu pracy, też kompetencji i takich umiejętności liderów czy menedżerów do tego, żeby pracować z takimi zespołami, są już na takim poziomie, że możemy w takie rozwiązanie wejść, bo robiąc to przedwcześnie, wydaje mi się, że narażamy się wtedy na spore ryzyka związane z taką wzajemną podejrzliwością, jakimś elementem niedomówień wokół tego. To jest jeden element. A dwa, też każdy musi sobie odpowiedzieć na to, czy to jest model pracy dla niego. I to jest o takim dobrym rozumieniu tego właśnie, czy widząc ten piasek to za oknem, to jest coś, co mi sprzyja. Czy wręcz przeciwnie, jakby czuję się bardzo, bardzo w tym momencie rozproszony czy rozproszona i to nie będzie dobre rozwiązanie dla mnie. Zresztą kiedyś miałam okazję rozmawiać z prezesem Bluranka, który zdecydował się na taki specyficzny sposób i podejście do workation. Oni zapewniali wyjazdy swoim ludziom do takich bardzo atrakcyjnych miejsc turystycznie, w hotelach all inclusive, gdzie jakby w czasie godzin pracy ludzie mieli pracować, a potem mogli korzystać z tych wszystkich dobrodziejstw takiego miejsca. No i okazało się, że to też było trudno i że były takie osoby, które wtedy mówiły, ojejku, ale to śniadanie jest tam o 10:00 i ja wtedy nie mogłem się wdzwonić na tego ważnego kola, albo czułem się taki rozproszony czy ograniczony tym modelem, które akurat takie hotelowe środowisko nakładało, że finalnie jakby oni też myślą pewnie o jakimś przedefiniowaniu tego, co to workation miałoby oznaczać w ich wydaniu, aczkolwiek cały czas uważają, że to jest bardzo ciekawe rozwiązanie, nie chcą z niego rezygnować. Więc trzeba sobie odpowiedzieć tak na to, w jakim modelu i na co jesteśmy też gotowi jako organizacja.
Skoro już od tych pozytywów przeszłyśmy do ciemniejszych stron workation, chciałabym zapytać, czy są jeszcze jakieś inne zagrożenia, które mogą czyhać zarówno dla pracodawców, ale też pracowników, którzy z workation korzystają.
Myślę, że to są takie kwestie do załatwienia. Tak? Nie, chyba bym tego jakoś strasznie nie demonizowała, ale obok tych przekonań, na temat tego, czy to jest efektywne, czy ludzie faktycznie są uczciwi w takim podejściu do angażowania się w swoją pracę. To, co jest, już wspominałam o tym, ważne, to są te kwestie czysto techniczne. To jest tak, że w różnych miejscach bardzo różnie bywa z płynnością samego łącza i z siecią po prostu. I takie problemy mogą naprawdę skutecznie uniemożliwić tą pracę albo sprawić to, że dla naszych współpracowników praca z nami będzie bardzo trudna, tak? I zamieni się w taki koszmar bez kamery, z rwanym przekazem. To jest bardzo trudne i myślę, że na dłuższą metę nie do utrzymania. Więc to oczywiście jest coś, z czym na pewno trzeba się zmierzyć i mieć to gdzieś tam z tyłu głowy. No i duży temat przygotowania organizacji, tak, i liderów do tego, żeby w ten sposób pracować i wiedzieć, w jaki sposób budować czy zaangażowanie, czy tak właśnie poczucie spójności, efektywności zespołów, które są bardzo rozproszone.
To jest faktycznie ogromnie ważny, ale też szeroki temat, chyba na osobną rozmowę. Chciałabym ciebie natomiast zapytać, jeśli kogoś przekonał pomysł workation, słuchając tutaj argumentów, które już padły, to co doradziłabyś takiemu, powiedzmy, prezesowi, który myśli o wdrożeniu workation w swojej firmie?
Chyba nie będę oryginalna, ale warto zacząć od takiego pytania, po co chcemy to zrobić? Żebyśmy naprawdę dobrze rozumieli też, po pierwsze, jak zmierzymy sukces, ale dwa, jak też zaprojektować to rozwiązanie, bo ono ma bardzo różne odcienie i nawet już w czasie tej naszej rozmowy pokazałyśmy, że w bardzo różny sposób można podejść do workation. Więc przede wszystkim po co? Tak? Czy to jest benefit? I takie wzbogacenie naszej oferty. Czy to jest coś, co nam właśnie ma wzmacniać jakieś poczucie przynależności? Czy to jest coś, co ma nam integrować zespoły albo wpływać pozytywnie na takie poczucie dobrostanu i balansu i bardziej wpisuje nam się w tą politykę well-beingu w organizacji? Bo pewnie i mogę sobie wyobrazić jeszcze inne cele albo kierunki, w których też można poprowadzić ten temat. Najpierw potem zdefiniować sobie, okej, to po czym poznamy, czy to jest sukces. Bo po pierwsze to jest inwestycja, po drugie dla niektórych organizacji to może być też taki eksperyment z zakresu tego, czy jesteśmy gotowi, tak, czy tego chcemy, czy nie. Więc żeby po jakimś czasie odpowiedzieć sobie uczciwie, czy to działa, myślę, że musimy na początku dobrze zdefiniować sobie, po co chcemy to mieć. Więc to byłaby moja główna rada, żeby nie płynąć z prądem trendu i mody, ale zastanowić się, czy to jest dla nas, tak? I czy to jest rozwiązanie, które w jakiś sposób wpisze nam się w taką szeroko rozumianą strategię people.
A przychodzą ci na myśl przykłady jakichś firm, które mogłyby źle wyjść na wprowadzeniu workation? Może branż?
No myślę, że to takim ograniczeniem jest model biznesowy i to, w jaki sposób dostarczamy wartość dla klienta. Bo jeśli jesteśmy blisko klienta fizycznie i mamy, nie wiem, placówkę bankową, w której mocną stroną jest to, że ktoś może właśnie tam przyjść i że mamy dostęp bezpośredni i offline do takiego konsultanta, albo produkujemy coś. Tak, i sercem naszej organizacji jest zakład produkcyjny, no to wtedy oczywiście mamy ograniczenia. I to są takie trudne decyzje i wybory, bo w każdej organizacji mamy zróżnicowane role i tworząc rozwiązanie, które jest rozwiązaniem tylko dla części, pewnie musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chcemy. Tak? Czy powinniśmy być bardziej inkluzywni w podejściu do takich rozwiązań, czy wręcz przeciwnie, stworzyć wachlarz możliwości w zależności od charakteru pracy. Ale takie oczywiste ograniczenia to myślę jest właśnie też charakter biznesu. Tak? I są takie branże, tak jak chociażby ta wspomniana przeze mnie branża produkcyjna, w której myślę, że mogło to by być trudne do wdrożenia.
Ja też chyba nie sposób zaoferować taki rodzaj benefitu tylko części pracowników, zwłaszcza dziś, kiedy firmy tak się demokratyzują i tak bardzo stawiamy na jakąś tam równość i minimalizujemy odczuwanie hierarchiczności.
Tak, i myślę, że to jest też takie wyzwanie, przed którym ja stałam i cały czas przed nim stoimy, żeby zastanawiać się, czy to jest oferta dla wszystkich. My na przykład zobaczyliśmy, że takim dużym ograniczeniem w korzystaniu z tych naszych hubów jest rodzicielstwo.
No tak.
To nie jest takie proste.
Bo co z ludźmi, którzy mają dzieci, które muszą iść na przykład do szkoły?
Które mogą iść do szkoły, to jedno, ale dwa, w ogóle wyjazd na tydzień rodzica jest często skomplikowany, zwłaszcza z perspektywy tego drugiego rodzica, który zostaje na przykład z dziećmi. Więc tutaj, żeby być bardziej włączającym, my zdecydowaliśmy się też na takie turnusy, tak będę używała tego określenia, kiedy można przyjechać z dzieckiem. I wiadomo, że one wtedy są przeznaczone dla osób z dziećmi. Wtedy jako firma zapewniamy opiekę dla dzieci na ten czas, kiedy nasi pracownicy są w pracy. A po pracy jakby wszyscy mają okazję i przestrzeń do tego, żeby być razem. I to na przykład też pokazało, że coś, co jest właśnie obiektywnie bardzo, myślę, ciekawym rozwiązaniem, może mieć też ograniczenia, tak? I może też być wykluczające dla jakiejś grupy pracowników, więc takie dobre rozumienie tego, kto z nami pracuje, jakie ma potrzeby i co w związku z tym będzie najlepszym rozwiązaniem dla naszej firmy, jest ważne.
No właśnie, pewnie domyślam się, że taki turnus zorganizowaliście w wakacje, kiedy...
Tak.
Mhm. No bo ktoś mógłby powiedzieć, czemu rozmawiamy o workation, kiedy wakacje się już skończyły i czujemy to dobitnie, chociażby wyglądając za okno, gdzie trudno już dopatrzeć się w tej chwili przechodniów na przykład w krótkich rękawkach, raczej wszyscy odziewamy się już w ciepłe swetry, no ale przecież workation może trwać cały rok i kto wie, czy... pozytywny jego wpływ na motywację pracowników nie będzie bardziej widoczny zimą czy jesienią, kiedy no jesteśmy po prostu słońca spragnieni.
Ja myślę, że te obserwacje przed nami, bo mówiąc już tak wprost o workation hubach, tak, to jest jesień teraz się zaczyna. Ja sama za ponad tydzień wybieram się do jednego z tych naszych miejsc. Właśnie z taką myślą, że to jest dobry czas na to, żeby trochę przedłużyć sobie te wakacje i w już trochę innej aurze też tam pobyć. Myślę, że tak. Gdybym teraz miała projektować to rozwiązanie tak od początku, to pewnie też pomyślałabym o takim miejscu, które jest bardziej jesienno-zimowe, bo wtedy na przykład inna geografia, takie pomyślenie o tym, żeby mieć takie miejsce na południu Polski, gdzieś blisko gór, też ma swoje uroki. Więc to wszystko jest kwestia potem takich wyborów i zastanowienia się, co zrobić, żeby ten model dobrze nam funkcjonował w ramach całego roku.
Czy przygotowujesz się jakoś szczególnie na ten wyjazd?
Nie, nie. Jakby zastanawiam się tylko, czy kalosze, czy... To będzie dla mnie okazja też, żeby spotkać się z moim zespołem, który też jest rozproszony po całej Polsce, więc w tym kontekście jakby bardzo się cieszę na to spotkanie, bo poprzednie takie doświadczenie moje było bardzo pozytywne. I nie, nie, no to nie wymaga jakiegoś wielkiego przygotowania. Myślę, że to, co jest... może też dla naszych słuchaczy ciekawe, to, że to, jak my zorganizowaliśmy te miejsca, wymaga też od osób, które tam są, zadbania o posiłki dla siebie. Mhm. Tak, czyli tak jak w klasycznym biurze dostarczamy tam mleko, wodę, kawę, czy płatki, to pozostałe rzeczy są już po stronie faktycznie tych osób, które korzystają z tych rozwiązań. No i to chyba to też jest esencja workation, tak, że faktycznie jakby to, że ktoś jest w tej specjalnej lokalizacji, nie zmienia tego, że musi zadbać o takie aspekty związane z przygotowaniem sobie kolacji, obiadu. Więc w tym kontekście pewnie będę musiała się zastanowić, jak się przygotować zakupowo.
Życzę ci w takim razie udanego wypoczynku, efektywnej pracy, oczywiście również, no bo to sedno tkwi w tym, by dobrze te dwie rzeczy połączyć. Moją gościnią była Aleksandra Paszkiewicz, Head of People z NetGuru. Rozmawiałyśmy o workation, a to był podcast o biznesie. Bardzo dziękuję ci, Olu, że spędziłaś ze mną dzisiejsze przedpołudnie.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.